Jest jakiś lęk przed tymi kamerami, bo to nie wiadomo, gdzie to słowo pójdzie. Tak to przynajmniej wiadomo, że zostaje w tych murach, a tak to pójdzie w przestrzeń wirtualną. Strach jest, ale damy radę. Moi drodzy, w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początku warto zadać sobie pytanie, po co w ogóle jest czas rekolekcji. Każdy co rekolekcjonista to pewnie ma swoje własne odpowiedzi. Na pewno jedna rzecz jest istotna. Na pewno nie jest to czas, aby się tu wzajemnie zaskakiwać jakimiś nowymi treściami. Od tego są wykłady, od tego są książki. Czas rekolekcji, moi drodzy, jest po to, żeby odkrywać to, co zgubione. A co człowiek gubi najczęściej? Gubimy rzeczy te najistotniejsze, te najważniejsze. I po to jest czas rekolekcji, aby to odnaleźć. Takim obrazem, do którego jeszcze dzisiaj będę wracał, niewątpliwie jest postać starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym. Zobaczcie, człowiek, który żył pod jednym dachem z ojcem. Nieustannie go słuchał, przy nim był, służył mu, ale jedną rzecz zgubił. Coś, co jest istotą mieszkania z ojcem pod jednym dachem. Będzie go nie kochał. I można kręcić się niejako nieustannie jakby w okolicy Pana Boga, a zgubić tę jedną istotną rzecz. I to się zdarza. Dlatego Apokalipsa mówi, że musimy wrócić do miłości pierwotnej. Do tego, co jest pierwsze. I po to jest czas rekolekcji. Aby odkrywać rzeczy, które już znamy, ale gdzieś je zgubiliśmy. Te najważniejsze. Moi drodzy, temat tych rekolekcji, on będzie różny, on będzie się kręcił wokół różnych pojęć. Dzisiaj otwartość i zamknięcie. Jutro słabość i grzech. A pojutrze wspólnota i samotność. To są takie, wokół takich pojęć chciałbym poprowadzić te rozważania. Jeżeli chodzi o otwartość, to zobaczmy, że to pojęcie jest bardzo, znaczy budzi wiele podejrzliwości w Kościele w szczególny sposób. Przyszedł papież, który w jednym ze swoich dokumentów mówi o Kościele otwartych drzwi. Jaki wielki opór wobec takiej wizji Kościoła. O nie, 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 nic nie otwierajmy. Nic nie otwierajmy, niech zostanie pozamykane. Moi drodzy, pamiętacie, dlaczego apostołowie byli pozamykani w wieczerniku? Dlatego, żeby czuć się bezpiecznie, bo się bali. I myślę, że ta pokusa takiego pozamykania wszystkiego na tysiąc pustów jest ogromna w Kościele. Dlaczego papież Franciszek cieszy się taką małą popularnością, szczególnie wśród kleru? Dlatego, że mu przychodzi z Kościołem, który ma pootwierać drzwi. Lepiej pozamykać, zrobić monitoring, otoczyć się pięknym płotem i będzie fajnie. Nie wejdą nam tu inni ci, którzy będą chcieli zrobić krzywdę, pohałasować. Nie, jest fajnie. Tymczasem otwartość jest wpisana także w pewną logikę działania Pana Boga. Zobaczcie, wszystko, co się działo w historii zbawienia, wszystko zaczynało się od tego, że Bóg się otworzył. Dlaczego Bóg stworzył ten świat? Czy On z tym światem jest jakby bardziej Panem Bogiem? Nie. On się chciał podzielić sobą, bo chciał się otworzyć. A dlaczego my jesteśmy? Czy Pan Bóg jest bardziej Panem Bogiem, bo jest jakiś tam Kowalski na świecie? O, tu Kowalskiego mamy też. Siedzi, modli się. Nie. Pan Bóg bez Kowalskiego też jest Bogiem, ale nie chce Nim być bez Kowalskiego. Taki właśnie jest, bo jest otwarty. A cała historia zbawienia, kiedy wejdziemy już w objawienie, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie, po co nam posyła swojego Syna? Przecież mógł to wszystko zostawić. Niech będzie tak, jak jest. On mówi nie. Bo Bóg jest w swoim szaleństwie, w swojej szalonej miłości do człowieka tak otwarty, że jest gotowy nawet poświęcić swojego Syna, bo nie chce się zamykać. Wszystko, co wydarzyło się w historii Jezusa z Nazaretu, po samą śmierć, a potem zmartwychwstanie, to historia nieustannego otwierania się Boga. Dlatego tutaj jesteśmy, bo On się otworzył pierwszy. Otworzył dla nas swoją miłość, pokazał nam swoje serce. Kiedy Jezus przychodzi do apostołów, pokazuje im swoje rany. Tak się zachowuje ktoś, kto jest otwarty. Tak się zachowuje ktoś, kto jest zamknięty. Bóg jest właśnie taki. Dlatego to pojęcie w życiu duchowym jest dosyć ważne, bo tam, gdzie nie ma otwartości ze strony człowieka, nic się z Panem w tych relacjach nie wydarzy. Jeśli mamy zamknięte serce, Pan Bóg się przez te zamknięte drzwi niestety, ale nie przebije, bo kocha moją wolność. Moi drodzy, też w pewną istotę miłości wpisane jest także to, żeby się objawiać, żeby się otwierać. Zobaczcie, kiedy ludzie są zakochani. Tutaj mamy młodych małżonków. Chcieli całemu światu pewnie powiedzieć, że tak jest, że ty jesteś mój, a ja jestem twoja. Że gdzieś w tej logikę miłości jest właśnie wpisane także to, że człowiek chce się otwierać wobec świata i to pokazywać. I Bóg taki jest. Miłość się otwiera, nie chce nic ukrywać. Wszystko chce, żeby było jawne. Kiedy miłość musi cokolwiek ukrywać, kiedy musi coś kombinować, kiedy musi coś udawać, to jest kiepsko. To jest też czasami niesamowite cierpienie, żeby tak kochać. Chociaż trudno powiedzieć. Moi drodzy, też kiedyś spotkałem taki niesamowity obraz mówiący o otwieraniu się, że otwieranie jest jak prezent, że w taki sposób też Bóg przychodzi do nas. Kiedy dostajemy prezent zapakowany pięknie, to przecież człowiek nie wie, co jest w środku. A jednocześnie, zobaczcie, cieszy się. Dlaczego? Dlatego, że wie, że ten, który mu daje, go obdarowuje. Jeszcze nie wie, co dostał. Jeszcze nie wiadomo, czy to, co w środku jest, w ogóle mu się kiedykolwiek przyda. Ale jest w sercu radość, że ktoś mi coś daje. Tak Pan Bóg przyszedł do Maryi w Nazarecie. Podarował jej prezent. Ona nie wiedziała, co tam w tym prezencie będzie. Ale wychodzi i mówi, wielbi dusza moja Pana. Czuła się obdarowana, chociaż wiedziała, że to będzie trudny prezent, który przychodzi jako ogromna tajemnica. Nie szkodzi. Bóg się otworzył. Gdyby ona nie powiedziała swojego fiat i po prostu zamknęła swoje serce i powiedziała, nie chcę tego podarku, Pan Bóg by to uszanował, ale nic by się już nie wydarzyło. Myślę, że z tą otwartością, w tej otwartości, moi drodzy, trzeba być też mądrym. Można mówić, że czasami otwartość może być głupia, że człowiek może w tej otwartości przekraczać pewne granice. Na przykład kiedyś słyszałem o jednym księdzu, który podczas mszy świętej dla dzieci chrzcił misia. To jest dziwna otwartość. Właściwie nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. To jakaś bzdura. Może chciał być bardziej zrozumiały i bardziej otwarty, bardziej blisko. Z otwartością, moi drodzy, trzeba być też w otwartości, trzeba być mądrym. Że kiedy ktoś otwiera się zbyt łatwo, kiedy wszystkim opowiada o sobie, o swoim życiu, to coś nie gra. Dlaczego? Dlatego, że jest w nas pewne poczucie, pewnej intymności. Nie wszystko jest na pokaz. Czasami coś trzeba schować. Jak człowiek pokazuje wszystko, to nie jest otwartość, to jest ekshibicjonizm. Czasami to w takiej przestrzeni kościelnej spotykam. Na przykład pewien rodzaj świadectw, które czasami można trafia się podczas różnych sytuacji, na przykład rekolekcji, że przyjeżdża jakiś człowiek i mówi o świadectwo swojego życia. I kiedyś słyszałem taką historię, że dla licealistów przyjechał na rekolekcję ksiądz i opowiadał takie historie ze swojego życia, że czasami nie wiem, czy to godzi się w tym miejscu powtarzać. O tym, że był gwałcony przez swojego ojca, o tym, że był alkoholikiem, że brał narkotyki, jak był w ich wieku. A zobaczcie, teraz Pan Jezus mnie wyzwolił. I człowiek, który słuchał tego świadectwa, mówi: słuchaj, Trojan, to jest niebezpieczne, bo ci młodzi ludzie mówią sobie tak: skoro on robił takie rzeczy i dzisiaj jest w tym miejscu, to my się nie mamy czego bać. To my też wyjdziemy na swoje. To nie może tak działać. Człowiek musi się otwierać mądrze. Jak się otwiera zbyt łatwo, jak mówi zbyt dużo, albo czasami myśli, że im bardziej powie tragiczniejszą historię, bardziej dramatyczną, tym większe, piękniejsze świadectwo. Nie. My mamy opowiadać nie o sobie, ale o Bogu. Po to są świadectwa. A czasami myślę, że to gdzieś się gubi. I też z tą otwartością musimy powiedzieć, że otwartość zawsze jest czymś ryzykownym. Dlatego, że nigdy nie wiem, co ktoś zrobi z tym, że jestem otwarty. Zobaczcie, Jezus otworzył się, Bóg otworzył się na ten świat. Co człowiek zrobił z tą otwartością? Przybił go do krzyża. Bóg zaryzykował, bo wie, że otwartość jest czymś trudnym i ryzykownym, ale mówi: zrobię to dla człowieka. Ale też myślę, że także w relacjach z ludźmi czasami jest tak, że dużo ryzykujemy, że ktoś może nas wyśmiać, może nas ocenić, może w jakiś sposób nas odrzucić, bo usłyszy coś o nas, bo ktoś się otworzył. To ryzyko jest. Ale z drugiej strony, gdyby pójść w drugą stronę i powiedzieć: nie będę się otwierał, zostanę tak jak jest, pozamykam się na cztery spusty i będzie mi dobrze. Nie będzie dobrze. Czasami myślę, że lepsza byle jaka otwartość niż zamknięte serce. Słowo Boże często porównuje zamknięte serce, wiecie do czego? Do grobu. Dlatego nawet jeśli dużo ryzykujemy, nawet jeżeli gdzieś czujemy, że ktoś może z tą otwartością coś zrobić, wykorzystać, otwierajmy się, chociaż dużo ryzykujemy, dlatego że Bóg tak nas stworzył, żebyśmy się otwierali, a nie zamykali. Myślę, że też czasami czas rekolekcji jest dobrym czasem, żeby zadać sobie pytanie, czego w tej otwartości się boję, bo to jest kwestia lęku. Apostołowie, będąc w wieczerniku, bali się Żydów. Ale to nie jest, to jest pewien tylko obraz. Człowiek zamyka się dlatego, że się boi. Czego się boję, kiedy spotykam innego? Tego, że inaczej myśli. Tego, że wyznaje inną hierarchię wartości. Albo że uważa, że w tym miejscu Boga nie ma i tracimy czas. Czego się boimy, moi drodzy? To jest pytanie dosyć ważne, bo to lęk nas zamyka. I myślę, że czasami człowiek, także te lęki, które są, także w Kościele, często przeradzają się w różnego typu miejsca i sytuacje, gdzie człowiek czuje się bezpieczny. To są wszystkie te miejsca, które nazwalibyśmy pewnymi izmami. Antysemityzm, albo na przykład nacjonalizm, albo jeszcze inne jakieś tam izmy, które nas zamykają, dlatego że on jest inny. Myślę, że otwartość zaprasza nas do tego, żeby pozwolić być temu drugiemu taki, jaki jest, żeby nie malować go farbkami, które ja lubię, i ubierać go w ciuchy, które mi odpowiadają. To jest sztuka, bo ona wymaga ogromnej pokory. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która w tym lęku jest dosyć istotna, że czasami boimy się, że to spotkanie z tym innym coś mi zabierze. Na przykład przekabaci mnie na swoją stronę, Zobaczcie, wczoraj była Ewangelia świętego Jana. Czemu on się nie bał w spotkaniu z faryzeuszami? Czemu miał odwagę kroczyć drogą całkowicie inną niż rytuały ustanowione w tym społeczeństwie, w którym żył? Bo wiedział, kim jest. To jest pytanie dosyć ważne. Kim jestem? Jeśli człowiek znajduje odpowiedź na to pytanie, nie będzie bał się otwierać, bo będzie wiedział, że ten inny nic mu nie zrobi, bo ja wiem, kim jestem. I on też nie musi być taki, jak ja chcę. Mam wtedy taką wolność. Moi drodzy, kiedy człowiek zamyka się, zaczyna tworzyć w swoim życiu, w swoim sercu pewne iluzje. Mamy taką jedną biblijną historię zamkniętego człowieka. To jest ten młodszy syn, który idzie, wychodzi z ojca domu po to, żeby rozpocząć swoje własne życie bez niego. Tam można by było znaleźć trzy kłamstwa, które wkradają się, trzy iluzje jakieś szczęścia, które on sobie wytworzył w swojej głowie. Pierwsze to jest to, kiedy mówi: pójdę i zacznę żyć bez ojca. To jest pierwsza iluzja, którą stworzył w swoim życiu, że mogę być szczęśliwy bez niego, że on mi nie jest do niczego potrzebny, że zrobię wszystko po swojemu i będę żył tak, jak ja chcę, bez ojca, z daleka od niego. Jak się to skończyło? Przy korycie ze świniami. Druga iluzja, która pojawia się w tej krótkiej, tej niesamowicie pięknej historii, to jest to, kiedy on idzie, już wraca i mówi: Panie, nie jestem godzin, abym nazywał się Twoim synem. To jest pierwsza iluzja i to jest kolejna iluzja, która mówi: nie jestem godzien. Kiedy człowiek staje wobec pewnych sytuacji, rzeczywistości, także wobec Boga, wobec drugiego człowieka z jakimś takim niesamowicie zaniżonym poczuciem swojej wartości. Nie jestem godzien. Taka jest prawda. Ale z drugiej strony bycie dzieckiem Boga, moi drodzy, nie jest uzależnione od tego, czy my jesteśmy godni, czy nie. Po prostu jesteśmy dziećmi Boga. Czy ktoś dokonuje aktu apostazji, czy też nie. Czy ktoś żyje pobożnie, czy też nie. Jesteśmy Jego dziećmi. Na końcu świata nie uciekniemy przed tym dziecięctwem. Nie schowamy tej godności, nie zakopiemy jej. Chociaż możemy z niej sobie żartować, kpić i deptać, ale jesteśmy Jego dziećmi. Choć na to nie zasługujemy, ale Bogu to nie przeszkadza. I myślę, że jest jeszcze kolejna iluzja. Pamiętacie, kiedy wraca ten syn, ojciec mówi do tego starszego: bo ten twój brat był umarły, a znów ożył. Czasami może być taka iluzja, która mówi człowieku, że żyje, ale on jest już trupem. To jest właśnie niesamowita prawda czasami, że człowiek oddycha, porusza się, ale jest jak zombie. Bo był umarły, to znaczy trup. Trochę tak jak z powieści Gogola Martwe dusze. To z jednej strony jest taka opowieść o martwych duszach, ale z drugiej strony też jest to pewna metafora o ludziach, którzy żyją jak umarli. Chociaż oddychają, coś robią, kręcą się wokół jakichś pewnych sytuacji. Był taki chyba jeden z takich najsmutniejszych obrazów w kinematografii polskiej. To jest film Dzień Świra. To jest właśnie taka historia człowieka, który pracuje, który ma jakieś relacje, ma syna, ma żonę, co prawda byłą, ale zarabia pieniądze, jakoś żyje, ale jest trupem. To jest najsmutniejsze, że kiedy człowiek skończył obejrzeć ten film, widzi, to jest historia trupa, bo on nie wie po co. Kręci się wokół jakichś codziennych rytuałów, ale nie wie po co. Kiedy człowiek się zamyka, wchodzi właśnie w taką iluzję. Dlatego Bóg mówi: otwierajmy się. Historia otwartości to historia dla mnie Zacheusza. Dlatego, że zobaczcie, nam czasami możemy powiedzieć sobie: no ale ja nie potrafię się otworzyć. Chciałbym, żeby Pan Bóg wszedł w moje życie, ale jakoś mi to nie wychodzi. Moi drodzy, popatrzcie sobie na Zacheusza. to jest patron otwierania się takiego tyciu-tyciu, minimalnego. Co on zrobił, żeby Pan Bóg wszedł w jego życie? Wszedł na drzewo, żeby go zobaczyć. Nic więcej, bez żadnych wielkich rzeczy wystarczyło. Bo Bóg właśnie taki jest. Człowiek da mu troszeczkę, a Pan Bóg przyjdzie z łaską, która go po prostu zadziwi. To jest tak jak z rozmnożeniem chleba. Ten obraz jest niesamowity. 7 rybek, kilka chlebków, a zobaczcie, wszyscy nasycili się i jeszcze zostało kilka koszy łomków. Dostali więcej niż chcieli, niż byli w stanie przejeść. Bo Bóg tak przychodzi. Tylko trzeba minimalnie otworzyć Mu swoje serce. Tak trochę, trochę. I na końcu chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Jest takie miejsce, gdzie możemy tej otwartości Boga i tej otwartości się uczyć. To jest miejsce niezwykłe, to jest sakrament spowiedzi. Całkiem niedawno, na rozpoczęcie roku szkolnego, dostałem takie pytanie od swoich uczniów. Oni czasami zadają mi pytania przedziwne, ale mówi, gdybym nie był w kościele, to czego bym najbardziej żałował, czego by mi najbardziej brakowało. I wtedy trochę mnie zaskoczyło, to musiałem chwilkę pomyśleć i pierwsze jakieś skojarzenia, które mi przyszły do głowy. Eucharystia i konfesjonał. Tak naprawdę tych dwóch rzeczywistości by mi najbardziej brakowało. Spotkania Boga w tym miejscu, który przychodzi i mówi, jestem blisko. W tym kawałku chleba. I Boga, który mówi, zobacz, jaki jesteś, ale mi to wcale nie przeszkadza, bo jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Idź w pokoju. To są dwa niezwykłe miejsca, gdzie Pan Bóg pokazuje, jak bardzo jest otwarty wobec nas. Przychodzimy zamknięci, pokiereszowani, potłuczeni, a Bóg mówi, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. To jest skandal Bożego miłosierdzia, moi drodzy. Niesamowite. Czymże byłby Kościół bez tych dwóch miejsc? Nie mogę sobie wyobrazić tej wspólnoty bez takiego Boga. To niech to wystarczy.